Cześć, tu Good Day po godzinach. Podcast o psychologii nie całkiem na poważnie.
O tym, jak nie pobłądzić w poszukiwaniu najlepszej wersji siebie.
Witajcie w trzecim odcinku naszego podcastu. Tutaj Agnieszka
i Kasia.
I tematem naszego dzisiejszego odcinka
jest śmierć, wdzięczność i obfitość. Właśnie śmiałyśmy się przed chwilą, że to takie spektrum dość konkretne do objęcia w 20 minut czy 20 parę. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo oczywiście jak zaczęłyśmy rozmawiać przed nagraniem, to rozmowa potoczyła się w milion różnych kierunków, bo ten listopad w tym roku jest bardzo obfity w różne wydarzenia. Takie właśnie słodko-gorzkie. No dobra, tak. ale może, bo ja już widzę, że mnie ponosi znowu, więc może zaczniemy wedle planu. Wedle planu, czyli jakby z mojego wyobrażenia od takiego w ogóle zastanowienia się, dlaczego jest takie tabu wokół śmierci, jakaś fobia śmierci. Masz taką obserwację, że faktycznie coś takiego się dzieje?
No jest. Fascynujące było dla mnie ostatnio spotkanie z jedną dziewczyną, która powiedziała, że no a propos listopadowych tam zaduszek, że była w swoim życiu, jest kobietą dorosłą, na jednym pogrzebie. I zastanawiam się, jak to jest możliwe. Jak ktoś dorosły uchował się i był tylko w swoim życiu na jednym pogrzebie. Zastanawiałam się, jak to też cię przygotowuje na to, co przyjdzie i z czym każdy z nas nieuchronnie będzie się musiał zmierzyć. Nawet o takich technikaliach mówiąc.
No tak.
No to jakby odpowiedzią jest to, że dzieci chroni się przed śmiercią. Już od... Dla niej też to takie było wytłumaczenie, że w jej rodzinie dorośli po prostu chronią dzieci przed śmiercią i nie rozmawia się z dziećmi, dzieci się jakoś trzyma obok tych wszystkich spraw, które się toczą, kiedy ktoś umiera.
To mnie zaskakuje, bo czemu te dzieci trzeba chronić? Nie wydaje mi się, że to jest jakaś projekcja tego lęku dorosłych, że oni jakoś nie mają pomysłu na to, jak o tym opowiedzieć.
Myślę, że to jest takie wyobrażenie zabierania niewinności trochę, że jak te dzieci już się dowiedzą, że jest coś takiego jak śmierć, to nie mogą właśnie się cieszyć tym swoim dzieciństwem, tylko już będą mieć zawsze ten obraz nieuchronnego końca na czubku nosa. Może to jest taki lęk właśnie przez każdego z nas nieoswojony. I właśnie to, że o tym nie rozmawiamy, powoduje, że on, no jest to, że ten kłopot się pogłębia, że coraz każde następne pokolenie coraz trudniej się z tym mierzyć, tak? I coraz ten lęk jest coraz większy.
No bo to jest coś ciekawe, myślę, że tu masz rację, że to jest ta obawa, że świadomość śmierci jakoś tym dzieciom zabierze, nie? Że ona będzie taka depresyjna jakoś, a w zasadzie tak jak o tym i wiemy z różnych źródeł i w zasadzie jak tego doświadczamy, to po to przecież chcemy o śmierci rozmawiać, żeby móc pełniej korzystać z życia i właśnie tak jak mówiłaś, ta umiejętność jakoś przeżywania uczuć, smutku, żałoby, nie? Że ona jakoś też pokazuje naszą pojemność na inne uczucia na i na radość, na życie. Bo ja akurat jestem dość świeżo też po takich doświadczeniach w mojej rodzinie, gdzie byłam z moimi dziećmi na pogrzebie i to są małe dzieci, no 3 lata niecałe i 5. I oni tak po swojemu zupełnie to rozumieją, nie? I to w zasadzie nie jest tak, że to ich rozumienie nie pozwala im jakoś w ogóle właśnie po swojemu poukładać tego, co się dzieje. Każdy sobie poukłada po swojemu, natomiast z drugiej strony no mój starszy syn, on nie musiał być na pogrzebie, a on już miał zainteresowanie śmiercią, jak nie wiem, miał 3 lata i gdzieś zasłyszał coś i tak próbował ten koncept sobie jakoś w głowie w ogóle pooperacjonalizować. I mi opowiadał, że jak on umarnie, to coś tam, jakiś sekret mi opowiadał o tym, że ja kiedyś umarnę i wiesz, i nie był przerażony. To była po prostu dla niego jakaś taka ciekawa opowieść o jakiejś części rzeczywistości.
Myślę, że to też może budzić dyskomfort dorosłych, kiedy dzieci zaczynają mówić o tym. Sama też odczułam to, chociaż bardziej jednak wzruszenie ogromne, kiedy moja córka ostatnio, jak odwiedzaliśmy cmentarze, to powiedziała, że jedziemy dziadka wskrzesić. Chciała go przywrócić do życia. I tak, no, raz, że mnie wzruszyła, ale też poczułam, że jest to jakiś kłopot dla mnie, jakby jej tu teraz wytłumaczyć, że według mojej wiedzy nie da się tego zrobić. No, natomiast wie, gdzie jest dziadek, tak? Gdzie go właśnie odwiedzamy. Nazywam to po imieniu. Właśnie nie infantylizuję, nie mówię o jakimś magicznym miejscu i...
No, bo wiesz co, bo myślę sobie o tym, że... Tak, że realnie się nie da wskrzesić, ale z drugiej strony tak sobie wyobrażam, że są obecne te opowieści o dziadku, nie? Że różne też pewnie jakieś artefakty, no, relacje,
zdjęcia,
więc... Tutaj jakoś znowu się to pokazuje, że z jednej strony to jest śmierć, nieobecność, właśnie przemijanie, no ale z drugiej, że właśnie to jest też docenienie tego, co ta osoba przyniosła, jakie było jej życie, pamięć o tej osobie, właśnie te historie, które nas budują i w tym sensie ona go może wskrzeszać, no bo jak tam jedzie, to sobie o nim przypomina,
dokładnie,
nie? I on jest dla niej obecny
w jej
historii.
To tak trochę właśnie mówisz o takim meksykańskim sposobie celebrowania zmarłych.
Pomijam, że te maski są piękne i kolorowe i chętnie bym po prostu wybrała się do Meksyku, żeby tego doświadczyć, ale już na poziomie właśnie takiego myślenia, czy właśnie filozofii wokół śmierci, gdzie ona jest z jednej strony smutna, bo jest jakimś pożegnaniem, ale z drugiej strony, że jest właśnie celebracją życia i tak słyszałam, że tam wręcz odbywają się pikniki na grobach, że się jakby idzie odwiedzić tych krewnych, dokładnie, i się ich idzie realnie odwiedzić, tak jakby byli żywi, czyli nie idzie się tam smętnie po prostu dreptać nóżką w piasku, patrząc w trawę, czy tam kamyczki i gdzieś zagryzać zęby, tylko się takich odwiedza, jakby byli żywi i przynosi się im też właśnie opowieści i tam się je i się pije, nie? Tak jak za życia nieomal.
Przynosi się też rzeczy, które lubili?
Tego nie wiem, możliwe. Tak sobie wyobrażam, że tak, no przecież jak idziesz do kogoś w odwiedziny, to chyba przyniesiesz to, co lubi. I tak sobie wyobrażam, że właśnie to jest okazja do ożywiania tych opowieści.
No to też takie pytanie miałyśmy i refleksje po naszym wyzwaniu.
Naszym kursie nawet.
Naszym kursie. Tak. No. O przyjemności.
Tak.
Dlaczego nam tak trudno?
Tak nam trudno się cieszyć.
Tak
i nam widzieć, trudno korzystać.
Widzieć tą obfitość, skąd ta mentalność braku.
Wiesz co, no, dla mnie to jest w ogóle taki temat bardzo sprzężony, bo tak jak jakoś to wychodzi w obliczu tej śmierci, że właśnie robi się z tego takie tabu i takie przymrożenie, to że ten rodzaj przymrożenia jest też obecny wobec innych takich żywych doświadczeń. No bo żeby móc zaakceptować tą śmierć i przemijanie, no to też trzeba by się w to życie zanurzyć. A takie mam wrażenie, że tak jakby gdzieś w tej mentalności braku było takie trochę stanie z boku i tylko obserwowanie, czego brakuje. I taka obawa, żeby w ten potok życia czy rzekę życia wejść i po prostu tam popłynąć, gdzie ona poniesie, korzystając z tego, co niesie, czyli z tych różnych bogactw, no aż do kresu tejże rzeki, czy tego wpłynięcia w morze, czy ocean. I to było ciekawe, bo w zasadzie o czym byśmy nie rozmawiały, czy to była przyjemność, czy radość życia, czy lenistwo, to okazywało się, że blokady w zasadzie prowadzą do tego samego źródła, nie? Czyli że bardzo trudno jest nam po prostu przyjmować, brać, ale też brać w taki sposób niezasłużony, Czyli tak, tak jakby trzeba było najpierw zapracować. Tak, czyli jak ja już tam się wyprodukuję, napracuję, umęczę, umorduję, to ewentualnie wtedy mogę sobie pozwolić na ten odpoczynek, na tą przyjemność. Ale myślałam o tym, że to wtedy już nie jest tak naprawdę coś, co sobie daję, czy coś, co otrzymuję od świata, tylko to jest w zasadzie zapłata za tą moją pracę.
Tak.
I nie ma wtedy okazji do wdzięczności, no bo nie mogę przyjąć.
Bo wdzięczność jest trochę o czymś innym. To wdzięczność jest za coś, co jest nam dane.
Dokładnie.
Właśnie nie musieliśmy tego wypracować, zasłużyć, tylko to jest po prostu dane nam każdego dnia.
Tak, bo żyjesz. Bo żyjesz i nic nie musisz robić.
Każdej chwila i potencjał, który ze sobą niesie.
Tak, ale myślałam o tym, że to jest właśnie, no niestety, taki bagaż z wychowania. Nie wiem, czy z polskiej kultury, czy jednak jeszcze to po prostu jest z innych doświadczeń. Bo byłam ostatnio na koncercie Micromusic. Wspaniały zresztą. Myślę, że spróbuję jakoś to zrobić, żeby tam piosenkę na koniec podłączyć. No i wokalistka pomiędzy utworami opowiadała krótkie historyjki z życia, takie o inspiracji, skąd ten utwór się wziął i tak dalej. No i jeden z utworów ma nazwę Na krzywy ryj. I ponoć było to jedno z kultowych powiedzonek jej ojca, które do niej mówił w sytuacjach właśnie, kiedy uważał, że ona właśnie teraz coś dostaje, na co nie zasłużyła i że dostała to na krzywy ryj. No i później ona do tego dodała taki komentarz, że właśnie ta piosenka opowiada o jej wspaniałym życiu, na które niekoniecznie zasłużyła, ale je ma. I tak sobie pomyślałam, że no właśnie, nie? Żeby móc to przyjąć, że to nie jest tak, że my na coś tam musimy w tym życiu zapracowywać, na miłość, na dobro, na przyjemność, na radość, tylko żeby po prostu przyjąć, że to jest część życia, urodziliśmy się, mamy to życie z wszystkim, co ono przyniesie.
To wiesz co, myślę, że jest jedna rzecz, nad którą musimy popracować. To jest właśnie zmiana tej perspektywy.
No.
Czyli nie wiem, czy też tak masz, ale jak ja słyszę, że to jest takie polskie, że to jest taka polska mentalność,
tak, tak.
To mnie kłuje w środku. No bo to chyba nic dobrego nie znaczy. I tak samo czasem myślę sobie, jakby to od tej polskości uciec i od tych wszystkich Polaków, którzy właśnie tak mają.
Tak, tak.
I wyobrażam sobie, jakby to było życie, jakie mogłoby być przyjemne na południu Włoch, wśród Włochów, którzy umieją się cieszyć życiem, jedzeniem, towarzystwem, nie śpieszą się, słońcem. I no i teraz jak co drugi człowiek na ulicy spotkany myśli tak samo i tak od siebie uciekamy i większość by emigrowała w ciepłe kraje, to co nam zostaje? Jakby z kim my tu mamy wchodzić w kontakt, z kim się spotykać, z kim cieszyć? Chyba takim właśnie wyrazem wielkiej odwagi jest zostać i nad tą jedną rzeczą popracować, właśnie zmianą tej perspektywy, by przyjmować tą przyjemność,
tak.
Obfitość, bogactwo i...
Ja jestem na tak, bo też wydaje mi się, że ludzie są na to gotowi coraz bardziej. Bo jakby nie było właśnie takiej inicjatywy jak nasza, gdzieś właśnie w kierunku takiej mentalności czy takiej filozofii życia idą. A jedyne co, tak jak powiedziałeś, trzeba nad tym popracować, że gdzieś mamy to, jakby to powiedzieć, nie w korzeniach, bo nawet właśnie, wiesz, już naprawdę nie jesteśmy na dziś tak obciążeni. Nie? No my mamy co, prawie 40 lat, to już nawet rosną kolejne pokolenia, które są jeszcze mniej obciążone, ale że gdzieś tak jak taki, nie wiem, jakiś rzep, jakieś takie coś, co się przyczepiło kiedyś i gdzieś tam kłuje, no to się odzywa w takich niespodziewanych momentach, nie? Tak jak pamiętam takie sytuacje życiowe, które to aktywizują, na przykład jak jesteś młodą mamą i okazuje się, że tam w domu zawsze jest coś do zrobienia, to że ciągle w głowie się odpala właśnie taki rodzaj patrzenia przez te braki, czyli czego jeszcze nie zrobiłam, co powinnam teraz robić, coś mi nie wychodzi, nie ogarniam, a trudno się cieszyć tym, że jestem zdrowa, spędzam sobie czas z dzieckiem, no dobra, mam nieumyte naczynia, ale fajnie się wspólnie kroją marchewki i możemy się trochę w tym pobawić i gdzieś ten obszar właśnie obfitości i radości, wdzięczności za to, co jest przyćmiony tym trudem, choć tak naprawdę ten trud nie musi być aż taki trudny. Można by go troszeczkę po prostu obniżyć w hierarchii, bo braki będą zawsze.
Ja tak zadam takie zaczepne pytanie, jak to zrobić? Wyobrażam sobie, że z wdzięczności też można ukręcić na siebie bat pod tytułem powinnam być wdzięczna za to wszystko, co mam. Za to powinnam być wdzięczna i za to powinnam być wdzięczna. I mam to i to, a nie czuję tego. Bo nie, że właśnie nie, intelektualnie to wiem, a emocjonalnie tego nie przeżywam. I ten, jak tu wrócić do tego i patrzeć sobie właśnie na to swoje życie pod kątem tego, za co ja czuję się wdzięczna, a nie za co powinnam być.
Wiesz, to jestem w ogóle daleka od recept i fanatyzmu, więc tak jak z wielu rzeczy rozwojowych, z wdzięczności też można sobie zrobić kłopot, ale tak jak opisywałaś, prawda, powinnam być wdzięczna, powinnam, to nawet też mi się skojarzyło z takimi hasłami z dzieciństwa typu, no zjedz ten obiad do końca, bo wiesz, w Afryce dzieci nie mają i że to niekoniecznie wtedy budzi wdzięczność, tylko właśnie poczucie winy, że ja coś mam, a się nie cieszę, więc jakby mam poczucie winy, że w ogóle tak fatalnie to przeżywam, powinnam to lepiej przeżywać.
A nie da się takiego posiłku potem zjeść.
Nie, ze smakiem nie da się. Więc myślę sobie, że jeśli chodzi o takie eksplorowanie tego tematu wdzięczności w życiu, to bardziej, żeby to było zaproszenie. Czyli żeby to było coś, z czego możesz korzystać, ale nie musisz. I raczej właśnie takim tropem subiektywnym, czyli no, to, co jest mi najbliższe, co mnie jakoś ożywia, idąc na przykład tropem co jest dla mnie fajnego, co ja w ogóle lubię, co właśnie mi sprawia radość, przyjemność i za to mogę najłatwiej się poczuć wdzięczna, bo na przykład ta metoda wypisywania, która jest taka popularna, czyli wypisz te trzy rzeczy codziennie. Jezus, no ja nie jestem w stanie tego robić w ogóle, to z tego się dla mnie robi taka lista to do, po prostu no dobra, co tu się dzisiaj wydarzyło takiego, za co mogę być wdzięczna.
Muszę coś znaleźć.
Ale to jest takie suche zadanie wtedy. Natomiast miałam kiedyś okazję być na takich warsztatach japońskiej metody Naikan, którą też w wyzwaniu chciałabym włączyć. To przy okazji od razu zapraszamy na wyzwanie. Już trwają zapisy.
O wdzięczności.
O wdzięczności, tak, i obfitości. I oni mieli taką trzyskładnikową metodę na popatrzenie po prostu na doświadczenie dnia codziennego. I tam były pytania o to, czego doświadczyłaś w kontekście tego, co ty otrzymałaś od innych ludzi, co otrzymałaś od świata wczoraj, a co ty dałaś, czy co jakoś ofiarowałaś ludziom, światu i tak dalej. I pamiętam, jakie to było zaskakujące dla mnie, że zawsze okazywało się, że ja więcej dostałam niż dałam. Że po prostu jak się nad tym zastanowić, to tego było bardzo, bardzo dużo. I to było takie, takie ożywcze, że nie było właśnie suche. Ja jakoś z tą suchością i takimi wypisywaniami na sucho mam jakiś problem. No. Więc myślę, że to ten trop radości, tego, co mnie cieszy, sprawia mi przyjemność, to jest chyba taka najkrótsza droga. A ty masz coś swojego?
No powiem, że dobrze odpowiedziałaś na moje pytanie.
A, znamy się już trochę. To
już było zaczepne, żeby właśnie, bo absolutnie zgadzam się z tobą, że to jest no i też ciało, tak? Monotematyczne.
Ale to jest super, ja lubię ten twój składnik.
Bo zawsze dużo. dorzucam ciało, że to właśnie w tym ciele, jak tą radość czujemy i tą przyjemność, to nas ukorzenia bardziej w tym doświadczeniu i ta praktyka staje się, no ma szansę zaistnieć jako coś, co robimy rzeczywiście codziennie, co przynosi nam korzyści i wejść nam w nawyk bardziej niż to zadanie, aby codziennie znaleźć te trzy rzeczy, tak? I tak. Z tego się robi dla mnie powinność, a te drogowskazy, o których ty mówisz, budują dobre nawyki.
No. Właśnie, bo to też myślę, że w takim długoterminowym planie właśnie ma zmieniać nasz sposób patrzenia. Żeby nie tylko te trudy, które właśnie w jakiś naturalny sposób nam się przejaskrawiają w codzienności, stały się dla nas wyraźne i ważne, tylko żeby te właśnie momenty dobra takiego codziennego też właśnie kształtowały nasze samopoczucie. Ale też, żebyśmy dzięki temu mogli bardziej korzystać z życia. Nie? I dzięki temu też lepiej umierać. No, śmiało, jeszcze mamy chwilkę.
No, listopad to jest właśnie taki ciekawy miesiąc. Taka słodko-gorzka pigułka. Esencja. Nie bez powodu, czy też nie przez przypadek robimy to wyzwanie o wdzięczności właśnie w listopadzie. I zmieniamy tą perspektywę.
Tak.
Z jednej strony mamy dużo takich przypominajek o śmierci, o przemijaniu. Mamy zaduszki. Przyroda się zwija. Obumiera. Też to mi przypomina o zdjęciach, które widziałam ostatnio na Facebooku, które wrzuciło gospodarstwo zajmujące się hodowlą dyń, jedynie podkrakowskie, i zamykając sezon dyniowy wrzucili zdjęcia z pól, które już
opustoszały.
Tak. Tak, już nie będą już więcej rodzić. I przepiękne to były zdjęcia. Mimo aury bardzo soczyste w kolorze i były to zdjęcia takich dyń jednych przegniłych na tle właśnie takiej mokrej, zbrylonej ziemi ciemnej, a inne, w które ktoś się wgryzł.
Jakieś zwierzątka.
Tak. I no wszystkie.
Czyli
te,
tych dyń
które się po prostu nie zdążyło zebrać. Które się nie nadawały i które po prostu zostały, które też rozłożą się, domyślam się, i użyźnią tą glebę na kolejny rok.
Może wrzucimy gdzieś tam później notatki, zdjęcie.
Linka bym chętnie dorzuciła. Zbiega to się też z naszym osobistym wydarzeniem, ten nagrywanie podcastu, ponieważ odszedł w piątek nasz nauczyciel
gestaltu, taki no guru można powiedzieć krakowskiego gestaltu, Adam Haller.
Tak, jeśli właśnie... o kimś mogę mówić, że jest moim osobistym guru, to Adam Haller właśnie nim był.
Tak. No i tak zaczęłyśmy dzisiaj nasze spotkanie od takich wspomnień i smutków, ale też przeszłyśmy później do historii o tym, co on nam dał, nie? I co wyniosłyśmy, tak. Jak nasze życie się zmieniło dzięki jego obecności.
Nie da się mówić o Adamie inaczej niż z wdzięcznością. I obserwując też, jak osoby reagują na jego śmierć, jak odzywają się różnymi kanałami, to można też zobaczyć obfitość.
Jak najbardziej.
Obfitość tych ludzi, wspomnień, miłości i wdzięczności, którą go obdarzali. I no, No bo jest to przepiękne.
Jest to też taki obraz takiego pełni życia i takiego tak. prawdziwego życia.
Tak. I to jest no, też taka figura, z którą bez, no właśnie... pokazująca mi kierunek.
Agnieszka teraz tak. gestykuluje dłońmi, dlatego możecie mieć wrażenie, że Agnieszka nie mówi, ale ona po prostu gestykuluje.
Mówię ciałem. Niekoniecznie do tak. podcastu. No tak.
No, bo ja jestem miłośniczką seriali i w popkulturze szukam zawsze bardzo głębokich treści. I tutaj też kojarzy mi się taka scena czy odcinek z serialu Gotowe na wszystko. I do Adama również mi pasuje, gdzie jedna z bohaterek umiera, no i właśnie opowiada o tym, jak już unosi się nad tą ulicą, coraz dalej, spogląda z góry na tych uwijających się w codziennych zadaniach ludzi, którzy gdzieś tam biegają, odkurzają, piją jakieś kawy. No a ona sobie już tam odpływa dalej i dalej i mówi o tym w ten sposób, że łatwo jest umierać. Że łatwo jest umierać, kiedy się wie, że się żyło. I właśnie takie jest westchnienie na koniec. A ja naprawdę żyłam. I to z jednej strony taki jest dla mnie komentarz do odejścia Adama, a z drugiej strony trochę takie życzenie, nie? Żebyśmy tak mogli żyć, tak mogły żyć.
Bo to jest jeden ten aspekt właśnie listopada, o którym mówiłam. A drugi to jest to wszystko dobre, co nas w listopadzie spotkało. Mm-hmm. Mianowicie obchodzimy pierwsze urodziny Good Day'owego newslettera.
Tak.
I to jest właśnie cenne dla mnie, że mimo wszystko w tym listopadzie jakoś ta energia w nas była, że postanowiłyśmy razem z Good Day'em zaistnieć, tchnąć w niego życie.
Tak.
W listopadzie też przyszła do mnie miłość.
Do mnie również, jakby nie było.
I ty już obchodziłaś rocznicę, tak. a my dopiero za 2 dni będziemy je obchodzić.
11 lat.
Tak.
Pięknie. No. Tak, no tak jak pisałyśmy też ostatnio o przechodzeniu przez tunel, że to są takie okresy ciemności, czy tej zimy, z których coś wynika, nie? Tam ten tunel nie jest pusty, tam są różne bogactwa i tak jak mówiłaś o tej emigracji mentalnej do Włoch, może niekoniecznie trzeba, może tutaj znajdziemy sobie te bogactwa, których potrzebujemy.
No, tak myślę.
No, to będziemy wyruszać na poszukiwania obfitości od poniedziałku, 25 listopada.
Zapraszamy.
Do następnego razu.
A w kolejnym odcinku zrób sobie wartościowy prezent. Książki z naszej półki.